Odkąd ogłosiliśmy czas postu i modlitwy w naszej społeczności, ja już odczuwam różnicę. Doświadczaliśmy tego i w niedzielę, i w środę, i doświadczamy tego dzisiaj. To, co chciałbym prosić, to o to, żebyśmy dalej trwali. Wiem, że nie wszyscy możemy poświęcić całe 40 dni na to, żeby pościć i nawet tego nie oczekuję. Jeżeli ktoś chce, niech go Pan błogosławi. Ale pomyślałem sobie, gdyby każdy z nas, każdy, złożył chociaż dziesięcinę w tym poście, 4 dni, może tydzień, jeżeli Pan pozwoli, poświęcić na wyjątkowy czas modlitwy, to wiem, że dzisiaj mamy poruszenie, ale będziemy mieli trzęsienie ziemi. Będziemy mieli ogromną moc Bożą w naszym życiu i będziemy widzieć, jak Pan porusza się, kierując naszym życiem tak, jak On tego chce. Dzisiaj będziemy czytać z Nowego Testamentu 2 historie, 2 imiona i sięgniemy również do Starego Testamentu, do słów proroczych, które zostaną wypowiedziane tutaj nad tym zgromadzeniem i wierzę, że dla naszego serca. Słowa, które zostały wypowiedziane nad narodem izraelskim, ale one wypełniły się i one wypełniają się i mają moc również nad jego Kościołem. Dzieje apostolskie, 9 rozdział i oto czytamy pewną historię i nowe imię, które zostanie nam tutaj dodane, to Eneasz. Czytamy o nim w 9 rozdziale od wiersza 32, a nagłówek w brytyjskich tłumaczeniach mówi Piotr uzdrawia Eneasza. I chciałbym, żebyście zwrócili na ten nagłówek, a później skonfrontowali go z tekstem, który przeczytamy, bo to czytamy tak. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkają w Lidzie. Czy to nie piękne? Czy to nie są wzniosłe również słowa, że Piotr, obchodząc, i wydaje się, że to taka zwyczajna rzecz, że człowiek odpowiedzialny za pracę misyjną, duszpasterską, za rozwój Kościoła, po prostu odwiedza miejsca, ale ludzi, których spotyka, nazwani są tutaj jak? Świętymi. Świętymi. Myślę, że to słowo powinno zapaść do naszego serca, bo to jest sposób, w jaki Bóg patrzy na swój Kościół, w jaki patrzy na mnie i na ciebie. Gdy czytamy Słowo Boże, to też wiemy to, czego Bóg chce i co zostało przez Piotra nam objawione. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Kościół to święci ludzie, którzy zbierają się w Jego imieniu. I to święty nie oznacza pewnych dziwactw, które mogą być z tym nie z historii powiązane, ale to ludzie, którzy zostali wybrani z tego świata i przeznaczeni, aby żyć dla Jezusa. Żyć w Jego obecności, żyć Jego pełni, żyć Jego w mocy, żyć dla Jego chwały. Świętych Bóg wybrał. I dzisiaj tacy ludzie tutaj siedzą. Twoje imię jest to wkomponowane. Dzisiaj Duch Święty przychodzi, aby spotkać się ze świętymi, którzy zostali wybrani dzięki Jego mocy i dzięki Jego łasce. I tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Stań, pościel sobie łoże i zaraz wstał. Czy słyszycie te słowa, które rozbrzmiewają? Uzdrawia cię Jezus Chrystus. A nagłówek mówił, mówię, proszę, żebyśmy zawsze nie sugerowali się tym, co mówią ludzie, to jak oni na coś patrzą, ale na to, co stwierdza Boże Słowo. Ono jest fundamentem i podstawą, na której budujemy. Amen. Bo możemy być zasugerowani, to mocno nam się wbije i przez pryzmat tego będziemy patrzeć. Ale tym, który uzdrawia ponad wszelką wątpliwość, jest Jezus Chrystus. I wiemy też na podstawie Bożego Słowa, że On wczoraj i dzisiaj jest na wieki. A więc nie jest to pieśń przeszłości, ale jest to historia, która ma prawo i przywilej wydarzyć się wszędzie tam, gdzie są święci i gdzie jest obecność Jezusa. I oto widzimy człowieka, który ma na imię Eneasz. Wiemy, że był sparaliżowany. Zadajemy sobie pytanie, czy on był świętym? Czytamy wcześniej, że Piotr przyszedł do świętych i spotkał tam Eneasza. A więc wygląda na to, że należał do zgromadzenia, że należał do kościoła, ale był sparaliżowany. Jeżeli ktoś próbuje stwierdzić, że dlatego, że chorujesz, to znakiem tego, że nie masz wiary, nie masz miłości, nie masz Bożej obecności, nie możemy przyjąć takiego nauczania. Nie możemy pozwolić, żeby to jakoś, nie wiem, wbiło się w nas, oskarżało nas, bo każdy z nas ma pewne dolegliwości, a z wiekiem ich mamy coraz więcej. Nawet pewnego dnia, gdy się obudzimy i nic nas nie będzie boleć, to chyba już będzie koniec. Ponieważ tak już jest z naturą naszego ciała, ale to nie ogranicza w żaden sposób mocy Bożej. I tutaj widzimy historię człowieka, która trwa od 8 lat. Nawet nie wiemy, jak dawno temu ten człowiek się nawrócił, kiedy przyjął Pana, ale od 8 lat był sparaliżowany i leżał na łożu. Czy choroba, czy wypadek to spowodowały, tego nie wiemy. Czy został uszkodzony kręgosłup, rdzeń, czy jakaś inna dolegliwość, czy mięśnia po prostu osłabły, ale ten człowiek leżał, czy tylko nogi, czy również ręce, czy od pasa w dół, czy wyżej. Nie wiemy, nie mamy takiego stwierdzenia, ale jedno wiemy, że człowiek sparaliżowany jest zależny od innych. To inni muszą mu przynosić jedzenie, muszą wykonywać przy nim podstawowe czynności, jest zdany na innych, co jest pewnym dyskomfortem pewnie dla każdej z takich osób, wiedząc, że staje się ciężarem, że trzeba. I może z tego też powodu stać się zgorzkniały. Różne są etapy pewnie, przez które przechodzi człowiek, który jest chory, a zwłaszcza jeżeli jest sparaliżowany. Od 8 lat to się działo. Wiecie, gdy czytam Boże Słowo i pojawiają się cyfry, pojawiają się daty, pojawiają się jakieś szczegóły, to myślę sobie, że czasami to ma wyjątkowe znaczenie dla kogoś, kto słucha tych słów, dla kogoś, kto przeżywa. Ja pamiętam, jak czytałem historię z Ewangelii Jana o tym człowieku, który był też chory od 38 lat i czytałem tą historię mając 38 lat i myślę sobie, Boże, może czas na to, żeby pójść dalej. I oczywiście odniosłem to do mojego życia. Ta liczba 8 to nie liczba 7, a więc nie jest tylko liczbą symboliczną, ale jest pewnym faktem, jest datą, jest historią, która została nam tutaj objawiona. Może ona dzisiaj mieć jakieś znaczenie dla ciebie. Może od 8 lat coś wyjątkowego, może też coś niedobrego dzieje się w twoim życiu, dzieje się w twojej rodzinie, dzieje się w twoim małżeństwie. Może ta liczba ma dzisiaj dla kogoś z was takie prorocze znaczenie. W ten sposób Pan chce dotknąć twojego serca. A nawet gdyby tak nie było, to ten fakt również ma znaczenie, że to się wydarzyło. I zobaczcie, że tam pojawia się Piotr, pojawia się człowiek, który chodził z Jezusem, otrzymał od Niego wyjątkowe namaszczenie do tego, żeby służyć, został napełniony Duchem Świętym, aby wykonywać Boże dzieła. Tam byli też inni wierzący ludzie w tym domu, w tym mieście, ale ta choroba nie ustępowała. Nie wiemy, czy modlili się o nią, czy pościli w tej sprawie. Oczywiście nie chcę tego nadinterpretowywać, ale fakt jest taki, że on był sparaliżowany do momentu, aż pojawił się ten Boży człowiek. Wiecie? I uczy nas to również tego, że potrzebujemy w Kościele Bożych namaszczonych ludzi. Potrzebujemy. Ale też nie chciałbym, żebyśmy poszli na taki sposób myślenia, o teraz wszyscy mamy takie samo namaszczenie. Nie, ja widzę tutaj pewną różnicę. Różne są obdarowania, różne są dary łaski. Oczywiście, że każdy z nas ma przywilej modlić się o chorych, ale nie każdy z nas ma dar uzdrawiania, prawda? Wszyscy mamy różne dary. Mamy dary Ducha Świętego, ale w różny sposób Pan ku wspólnemu naszemu zbudowaniu się objawia. I ten dar dla Kościoła jest bardzo ważny. Jest tak ważny, że może zapoczątkować przebudzenie, może zapoczątkować wspaniałe świadectwo w miejscu, w którym jesteśmy. A więc naszą rzeczą jest rozpoznawać ten dar, jest dopraszać takich ludzi do posługi, aby stawali w autorytecie Jezusa, mogli nam posługiwać. Oczywiście bardzo ważne jest, by w tym wszystkim zachowywali odpowiednią pokorę, żeby żyli w bojaźni przed Bogiem, tak jak zresztą wcześniej czytamy, jak żył Kościół i takim człowiekiem był Piotr. I za chwileczkę o tym będziemy dalej czytać w kolejnej historii, ale te 8 lat jakby było już dość i teraz przyszedł czas na uzdrowienie. Niektóre rzeczy w nas, jakieś choroby, dolegliwości, jakieś słabości trwają od pewnego czasu, ale może przyszedł czas na to, żeby to się zakończyło, żeby Bóg posłał w mocy swoje słowo i abyśmy mogli powstać z tego łoża, może nawet mówiąc tutaj symbolicznie. I ciekawi mnie to, dlaczego też kazał posłać to posłanie. Ja wiem, wiecie, ja myślę, że ścieli się łóżko dlatego, żeby człowiek nie miał pokusy do niego powracać. Bo jak już pościelisz, jeszcze tak dłonią wygładzisz się i jeszcze jest takie pachnące, świeże, to żeby tego nie niszczyć. A żona mówiła, tylko waż się położyć, nie? Z powrotem. Bo jeszcze tak ładnie zaścieliłam łóżko, żeby nie wracać. Nie? W wojsku uczy się, żeby żołnierze pościeli i chyba cały czas musieli gdzieś tam na baczność stać, bo nie wolno im było po prostu w dowolnym momencie łup do łóżka, z powrotem wracają. Może mamy tendencję do tego, żeby powracać, a więc jeżeli Bóg z czegoś nas uwalnia, to pościel łoże, tak? Już zostaw to, ponieważ przed tobą jest coś, do czego Bóg cię powołuje, co Bóg chce objawić w swoim życiu. W twoim życiu. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lidii i Soronu, którzy też nawrócili się do Pana, więc to wydarzenie było też wspaniałym świadectwem dla ludzi. Widzieli człowieka, słyszeli o nim. Te miejscowości nie były na tyle duże, a więc ludzie dużo wiedzieli o sobie nawzajem w takich miejscowościach i wiedzieli, że ten człowiek jest chory i chory. I być może nawet chorując składał wspaniałe świadectwo, ale fakt, że przyszedł Jezus i uzdrowił go, że modlitwa podniosła go z tego łoża, stało się tak niezwykłym wydarzeniem, że wielu ludzi otworzyło swoje serce na Pana i uwierzyło w Niego. Nie lekceważyłbym uzdrowień, cudów, przejawów Jego mocy, ponieważ one są również świadectwem tego, co Bóg dokonuje. Ja nie wiem, czy są wystarczające. O, jeżeli Bóg by tego uzdrowił, to znakiem tego, że cały świat by się nawrócił. Ludzie by to pewnie jakoś zinterpretowali, wyjaśnili, jakoś próbowali po ludzku się do tego odnieść. Ale takie rzeczy, gdy mają miejsce, widać, że grono ludzi potrzebuje tego i przyjmują to. I najważniejsze jest to, że nawracają się i nawrócili się do Pana. Nie wiem, czy Piotr musiał do tego kazanie dopowiedzieć, ale już to świadectwo było czymś niezwykłym. A teraz chciałbym, żebyśmy kolejną osobę poznali. Ona tutaj jest przedstawiona jako Tabita i rzecz staje się jeszcze poważniejsza, bo nie dotyczy już tylko uzdrowienia, ale wskrzeszenia, wzbudzenia z martwych. Dziękujemy też za przypomnienie dzisiaj tej historii i pięknie odniesienie jej do wieczerzy przez brata Rysia, gdy oto ten młody człowiek spadł z tej wysokości i poniósł śmierć i ktoś mówi, już nie żyje i pewnie za chwilę odprawiliby ceremonię, ale widać, wiara Pawła była większa niż ich i on powiedział, nie, on żyje. I został przywrócony do życia. Ja wierzę, że tam nastąpiło wskrzeszenie. To nie była tylko medyczna pomyłka w określeniu jego stanu, ale on po prostu umarł i został wskrzeszony do życia. I tutaj również czytamy o kobiecie, a w Jopie była pewna uczennica imieniu Tabita. I kolejne określenie. Tam czytamy, że to byli święci, a tutaj uczniowie. Te dwie rzeczy mają znaczenie. Być świętym i być uczeń. Uczeń to ktoś, kto ciągle uczy się, to ktoś, kto ciągle poznaje, to ktoś, komu ciągle jest mało. I dzisiaj nasze uczenie wygląda a katedra, tak jak ja to dzisiaj robię. Wy siedzicie, ja zwiastuję, czyli można powiedzieć uczę. Ale w tamtych czasach uczniostwo polegało również na czymś innym, na podążaniu za nauczycielem. Uczeniu się jakby jego życia, nie tylko tego, co mówi, ale tego, jak żyje, naśladowania go. I myślę, że właśnie takie znaczenie w Biblii ma słowo uczniostwo, że nie jesteśmy tylko tymi, którzy słuchają, ale tymi, którzy naśladują Jezusa. Tym, którzy żyją dla Niego, tym, którzy czynią Go realnym każdego dnia w swoim życiu, którym ciągle jest mało i chcą więcej i więcej poznawać Pana. Chcemy iść Jego śladami, chcemy podążać, chcemy widzieć Jego czyny i chcemy Go w tym naśladować, włącznie z Jego charakterem i postawą. A więc była tam uczennica, tak ją określono, kobieta, która naśladowała Jezusa. Jezus był dla niej kimś ważnym, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas, a w naszym tłumaczeniu znaczy gazela, o ile dobrze pamiętam. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała i zmarła. Wiecie, nie jest rzeczą sprzeczną, że ktoś dobre rzeczy czyni i spotykają go czasami przykrości. I proszę, nie próbujcie tutaj wcisnąć, że gdzieś coś jest z powodu kary. Teraz wiemy, że Australia płonie. I wielu ludzi próbuje to powiązać z tym, że Australia podjęła złe decyzje, że to jest kara. To powiedzcie, jakiego mamy Boga, jeżeli w ten sposób będziemy patrzeć. Po prostu wydarzyło się coś, co może sprawić, że wielu ludzi się obudzi. Tak, niech tak się stanie, ale ja nie chcę patrzeć w sposób karania, w sposób taki złowrogi. Wierzę, że mamy Boga, który jest Bogiem łaski i miłości. Jeżeli nawet coś dopuszcza do naszego życia, to ma moc nas z tego wyciągnąć. Amen? On jest dobrym Bogiem. Jeżeli ktoś był niewidomy i o tym w Ewangelii Jana czytamy, to nie znaczy, że musiał jego ojciec i matka nagrzeszyć albo on sam i dlatego się ślepym urodził. To jest ludzki sposób często spojrzenia. Bóg inaczej patrzy na historię naszego życia. Jej życie było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Czy to ma znaczenie? Czy to też sprawia, że mamy wyjątkowe zasługi przed Bogiem? Zobaczcie, w poprzedniej historii nie czytamy nic takiego, co wskazywałoby, że ten człowiek zasłużył sobie na to, by być uzdrowionym. Po prostu pojawił się Piotr, pojawiła się potrzeba, imię Pana się objawiło w swojej mocy i człowiek został wzbudzony do życia. Tutaj widzimy, że ich życie było wypełnione miłosiernymi i dobrymi uczynkami i oby życie nasze również takimi było wypełnione. Bo dobrą rzeczą jest czynić rzeczy właściwe, rzeczy szlachetne. Czynić dobrze nie ustawajcie, uczy nas Boże Słowo. Ale czy to predysponuje nas do zdrowia, do zbawienia? Nie. Tylko i wyłącznie łaska Boża. Te rzeczy wynikają z naszego zbawienia, a nie powodują zbawienie. Zostałem zbawiony, więc zostałem przeznaczony również do dobrego życia. I Bóg poprzez swoją łaskę każdego dnia daje mi tą zdolność do tego, żebym wykonywał. Wcześniej nie miałem takiej możliwości, ale dzisiaj dzięki Jego obecności we mnie mój sposób myślenia I mój charakter, który jest ciągle kształtowany, on jakby sprawia, że chce wykonywać to dla Jego chwały. Ale wciąż chce, żeby Jego imię poprzez to doznawało chwały. I stało się w tym właśnie czasie, zanim mogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Jakby przygotowano ją, zanim mogła. Wygląda na to, że była dynamika działań bardzo taka szybka. To, że coś się wydarzyło poprzez zasłabnięcie, a jakiś czas później już nie żyła. Pamiętam przerażenie pewnej siostry, która znalazła się na oddziale intensywnej terapii. Już nawet nie wiem z jakiego powodu, czy tam poszła do kogoś, czy sama z jakąś potrzebą, ale przywieziono człowieka, który kilka godzin temu jeszcze normalnie funkcjonował, nagle zasłabł. Przywieziono go karetką na intensywną terapię. Żona nie zdążyła dojechać na miejsce, a on już nie żył. Młody człowiek, po prostu sepsa w tak dynamiczny sposób, w taki agresywny sposób rozprzestrzeniła się, zabierając życie. To wystarczy chwila. My nie wiemy, kiedy taka rzecz może nastąpić. Tak? Czasami człowiek dostaje zawału serca, czasami wylew, czasami jakaś inna rzecz może się pojawić, ale to chwila może zadecydować i już może nas nie być na tej ziemi. W jej przypadku wygląda, więc obmyto ją, złożono w sali, przygotowano do ceremonii pogrzebowej. A ponieważ Lidia leży blisko Joppy, a wiecie, co się wydarzyło wcześniej w Lidzie? Kto tam był? Piotr, apostoł Piotr. I uczniowie, usłyszawszy, że przebywa Piotr, wysłali po niego dwóch mężów, nie zwlekając z przyjściem do nas. I zachęcili go, żeby nie zwlekał, ale przyszedł do nich. A więc wiedzieli, co wydarzyło się, może to echo już do nich doszło. To nie było wskrzeszenie, to było uzdrowienie, ale wiedzieli, że Bóg ma wszelką moc. Poprosili, żeby ten człowiek przyszedł do nich po to, żeby również modlić się o tą potrzebę, która jest tutaj związana. Mówi, i nie zwlekaj, jakby czas tutaj jest ważny. Zobaczcie, że inicjatywa należy tutaj do kogo? Do ludzi. Do ludzi. Do takich ludzi jak my zobaczyli potrzebę, widzieli człowieka obdarowanego i postanowili coś z tym zrobić. Ona już była przygotowana do tego, żeby za chwilę ją pożegnać, ale oni mówili, nie, nie, jeszcze możemy w tej sprawie coś zrobić, poślijmy po Piotra. Nie wiem, ile mieli w tym wiary, ile zaangażowania, ile emocji, ale zrobili to, co należy, inicjatywa należała do nich. Mówię, myślę sobie, a gdyby tak nie było, gdyby nie posłali po Piotra, to ta historia skończyłaby się tak jak wiele, po prostu na cmentarzu i ostatnim pożegnaniem, ale w tym przypadku nie wiemy też, ile lat miała ta kobieta, czy była młodsza, czy starsza, może tyle dobrych uczynków wykonała miłosiernych, więc może trochę lat miała. Zawsze ją sobie jakby uzmysławiam w takim sędziwym wieku. Ktoś z was również? Nie wiem dlaczego, ale to mogła być również młoda kobieta, mogła być w wieku średnim. Mogła być pełna życia i nagle zasłabła, nie z powodu starości, tylko po prostu choroby i tak to się potoczyło. Ale zawołali Piotra. Chcę powiedzieć, że my możemy mieć wpływ na historię, która się dzieje. My, ludzie. Możemy, wiedząc, że można w tej sprawie coś zrobić, podjąć inicjatywę, wezwać do modlitwy, poddać się modlitwie, oczekując Bożego działania, być pełnym wiary. Dopóki serce nasze bije, to powinniśmy podejmować takie inicjatywy. A widząc też potrzebę innych, którzy już nic w tej sprawie nie mogą, również możemy w tej sprawie wstawiać się i prosić, aby Bóg coś uczynił przez ludzi, którzy mają do tego wyjątkowe obdarowanie. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. No dobra kobieta, wiele dobrych rzeczy, dobre świadectwo złożyła, pobłogosławiła wielu ludzi, a teraz oni jakby stają jak grupa modlitewna, prosząc, aby Piotr coś w tej sprawie zrobił. To ich inicjatywa jest, żeby ta kobieta nie skończyła tam, leżąc, przygotowana do śmierci, tylko żeby jeszcze coś się wydarzyło. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana, modlił się, a potem zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje, ujrzawszy Piotra, usiadła. Proszę znowu zwróćcie uwagę. W pierwszej historii czytamy, że Piotr nawet nie ma mowy tam o modlitwie. Może ta historia nie jest tak szczegółowo opisana, ale mówi uzdrawia cię Jezus Chrystus, koniec, kropka, człowiek wstaje. A tutaj czytamy, że pada na kolana, modli się, a potem zwraca się do tego ciała, aby zostało przywrócone życiu. Zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań! Niezwykle ciekawa historia. Zgięte kolana, modlitwa, nawet bez publiczności, bez ludzi, czas sam na sam Piotra z Jezusem, Piotra ze swoim Bogiem, ze swoim Panem, a później zwraca się. Ja widzę też, że to nie jest jakby tylko kontynuacja modlitwy, ale ta część, którą teraz my możemy zrobić. Modlimy się, a teraz w autorytecie, który nam jest dany, zgodnie z obdarowaniem, które nam dał Bóg, możemy powiedzieć te słowa, oczywiście w mocy Bożej, aby to ciało powstało do życia. I ja również wierzę, że gdybyśmy mieli tutaj mieć gwiazdkę, wyjaśnienie, to wskrzeszenie to dokonało się w imieniu Jezusa, tak? To Jezus Chrystus wskrzesił, ale to Piotr był narzędziem. Chcę, żebyście zobaczyli ludzi, których Bóg użył do tego, żeby oni wstawili się za nią. Piotra, który przyszedł, który modlił się, w ten sposób okazał pokorę, okazał to, jak bardzo polega na Bogu. To jest wspaniałe, piękne świadectwo Bożego sługi, to emanuje również i na nas i myślę, że uczy nas właściwej postawy przed Bogiem, aby zawsze nasze kolana były zgięte, ale również, by nasze serce było pełne wiary i odważne, by wypowiadać słowa wiary, by ogłaszać je nad tym, co jest dzisiaj chore, nad tym, co jest śmiertelne i wierzę, że możemy powiedzieć, aby ta choroba w imieniu Jezusa ustąpiła, jak również to, aby to, co martwe, powstało do życia. Amen? A więc Bóg pragnie naszych zgiętych kolan, pragnie naszej modlitwy, w naszej właściwej postawy, ale również oczekuje, że staniemy z wiarą i z ufnością, wiedząc, jak wielkiego mamy Boga, wiedząc, że wypowiadając te słowa, one mają znaczenie. A więc zgięte kolano i w mocy języka może dokonać się wiele wspaniałych rzeczy w imieniu Jezusa. Amen? Czyńmy, praktykujmy to po prostu tak, jak objawia nam to Boże Słowo. Jak możemy się przekonać, że ktoś ma dar uzdrawiania? No właśnie w taki, myślę, też bezpieczny sposób. Mój bracie, Bóg porusza twoje serce i komuś szczególnie takie miłe jarzmo Bóg kładzie na serce, aby nie był obojętny wobec chorób, aby nie był obojętny wobec ludzi, którzy giną na ulicy. To znaczy, że możesz mieć dar uzdrawiania albo dar ewangelizacji, albo dar miłosierdzia, gdy widzisz ludzi w potrzebie i nie możesz po prostu obok nich przejść, a więc masz to obdarowanie, a teraz czas, żeby coś z tym zrobić. Inicjatywa należy teraz do ciebie. Módl się, wołaj w tej sprawie, miej zgięte kolana, zawsze, nawet gdy stoisz, miej zgięte kolana, miej uniżone serce przed Bogiem, ale później miej odwagę pomodlić się w tej sprawie. I widząc jedno świadectwo, widząc drugie świadectwo i kolejne świadectwo, Bóg, sam Bóg poprzez te świadectwa będzie cię przekonywać, że masz ten dar. Ja nie mam wszystkich darów. Niektóre mam, innych nie mam. Jedne są lepiej wykształtowane we mnie, a w innych po prostu modlę się tak jak każdy z nas. Ale każdy z nas jako święty, jako jego uczeń został obdarowany Duchem Świętym, a wraz z tym szczególnym namaszczeniem do czegoś, do czego jesteśmy powołani, aby Bóg poprzez to mógł objawić swoją chwałę w Kościele. Miej odwagę to zrobić. Może to jest pewne ryzyko, które podejmujemy. Piotr nie potrzebował do tego publiczności, co nie oznaczało, że ta rzecz ma być tylko dla takiego ludzkiego poklasku, ale wszystko, cokolwiek Pan czyni, ma być obrócone dla Jego chwały. Nawet jeżeli ta rzecz wydarza się publicznie, to i tak rolą Bożego sługi jest przekierować to tak, aby Jezus został przez to wywyższony. Amen. Ktoś pięknie śpiewa, ktoś ładnie usługuje, ktoś złoży dobre świadectwo, ktoś wesprze hojnie Boże dzieło. We wszystkim Jezus ma być wywyższony. Bo z taką postawą też chcemy jako Kościół przychodzić, zgiętych kolan, ale też odważnym sercem, wypowiadając słowa wiary, które mają znaczenie. I tutaj czasami my jakby zatrzymujemy się, modlimy się i później kogoś żegnamy, uznajemy, że ta choroba musi dalej trwać, ta sytuacja taką musi być, nawet jeżeli od 8 lat w tym samym stanie musisz być, siostro, dalej, musisz być nieszczęśliwa, musisz być taka bolesna, bo im bardziej cierpisz, to tym bardziej jesteś święta. Ja nie wiem, skąd ta definicja się wzięła, ale na pewno nie z Biblii, bo gdy przychodzi Jezus, to On jest Panem radości, On jest Panem pokoju, On jest Panem zwycięstwa. Tak, przeprowadza nas przez te trudności, ale później Jego światło, Jego blask, Jego chwała jaśnieje jeszcze bardziej. Wypowiadaj słowa wiary nad swoim życiem, nad życiem tych, którzy są Tobie bliscy, bo to ma znaczenie. Gdy sięgamy do Starego też Testamentu, może jeszcze, przepraszam, jeszcze dokończę tylko jednym wierszem to. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło. I w tamtym, i w tym przypadku świadectwo o Panu Jezusie zostało rozesłane dla całego miasta i wielu uwierzyło, i wielu uwierzyło, i wielu uwierzyło. Kocham to. Wiecie, ponieważ lubię widzieć ludzi zbawionych. Nie wiem jak wy, ale mnie to sprawia radość. Lubię widzieć, jak to miejsce wypełnia się świętymi, jak wypełnia się Jego uczniami, jak ludzie wznoszą ręce do Pana, jak się modlą, jak ich życie jest zmieniane. Po prostu kocham to, bo widzę, że Jego Kościół rośnie i właśnie do tego zostaliśmy powołani. Powiecie aleluja? Aleluja! Niech Jego dzieło będzie wykonywane. A później przeniesiemy się do Starego Testamentu i oto pewna historia z Księgi Ezechiela z 37 rozdziału. Bibliści już wiedzą, że to jest to wyjątkowe proroctwo, które jest wypowiedziane do narodu izraelskiego, a w zasadzie proroctwo, które prorok ma ogłosić nad narodem izraelskim. I oto rozpoczyna się w ten sposób. Spoczyła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich i oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja sprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlekę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos i oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczu, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Alleluja. Wierzę, że to jest piękne proroctwo, które zostało wypowiedziane nad Bożym ludem, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Z jakiego powodu? Sami doczytajcie. Ale Bóg zawsze ma rozwiązanie, bo jest Bogiem łaski i miłości. I przyszedł czas, kiedy to słowo zaczęło się wypełniać, a zaczęło wypełniać się w chwili, kiedy prorok zaczął wypowiadać te słowa nad domem Izraela. Dzisiaj my jesteśmy Bożym domem, my jesteśmy Jego ludem, my jesteśmy też świątynią Boga, ponieważ On przyszedł i zamieszkał i w nas, i pośród nas. I my dzisiaj potrzebujemy również, aby to, co martwe, to, co chore i to, co szczególnie zwróciło moją uwagę, tą historię opowiadałem już w niejednym kazaniu i pewnie nie, może nawet pamiętacie, a jeżeli nie, to gdzieś możecie sobie odsłuchać. Ale to, na co zwróciłem uwagę, to gdy Pan mówi i wyprowadzę z grobów, i wyprowadzę z grobów i osadzę was z ziemi. Wiecie, grób to wyjątkowo złe miejsce, ciemne, pełne, ach, trudno sobie nawet zapuścić wyobraźnię, by uzmysłowić sobie, co się w takim miejscu może dziać. Ile bólu, ile płaczu, ile przekleństwa, ile złych rzeczy, ile śmierci tam jest. Oj, straszna rzecz, ale Bóg mówi, nawet grób nie jest w stanie powstrzymać mojego ludu, gdy nad nim wypowiadane są słowa prorocze i gdy ja posyłam swoje ożywcze tchnienie. Tydzień temu, gdy rozważaliśmy słowo, szczególnie zwróciliśmy uwagę na Księgę Joela, gdzie Pan mówi, że odda nam to, co zjadła szarańcza, że odbuduje to, że przywróci to w naszym życiu, przywróci to w Jego Kościele. Dzisiaj bardzo bym chciał, aby Pan również przemówił do nas przez to proroctwo, byśmy mieli odwagę również takie słowa, jako ludzie wierzący, którym Pan się objawił i posłał to słowo do naszych serc, wypowiadać te słowa nad Jego Kościołem, nad naszym życiem, nad moją siostrą i moim bratem, aby Pan wypuścił ludzi, którzy gdzieś tkwią głęboko w tym, co złe, w tym, co niegodne Boga, nie powinni tam być. Powinni wyglądać jak winnica, która jest pełna życia, nie jak dolina wyschniętych kości. Wy również tak wierzycie, byśmy przynosili owoc. To, czego Bóg potrzebuje, to posłuszeństwa proroka, posłuszeństwa mojego i Twojego serca, byśmy mieli odwagę wypowiadać te słowa, widząc może przekleństwo, zło, grzech, wypowiadać słowa wiary, a Boża moc przyjdzie i odpowie, i przyniesie ożywcze tchnienie, i wyprowadzeni zostaną nawet ci, którzy teraz umarli z powodu swoich grzechów, na wolność. To, co może jest słabe i chore, zostanie podniesione ze względu na moc Bożą, która się objawia, na słowa wiary, które Kościół ma odwagę wypowiadać zgodnie z tym, co zostało nam objawione. Amen. A więc nie będziemy bierni, nie będziemy obojętni, ale będziemy wzywać imienia Pana. Nawet jeżeli moją rolą byłoby zaprosić Piotra albo być sługą, który przyprowadzi go, ale to, co się wydarzy, będzie tak chwalebne. I ja chcę wpisywać się w tą historię. Chcę mieć odwagę sięgać po Boże obietnice i nie tylko nacieszyć się w kontekście historii, ale chcę jej rzeczywistości tutaj i teraz. Ty również potrzebujesz ożywczego tchnienia, może dzisiaj, od 8 lat, albo od jakiegokolwiek okresu czasu. I Pan mówi, wyprowadzę i to, co mi się podoba. Mówi, i osadzę was. To dla mnie jakby Bóg umieszcza nas w tym miejscu i powiada, jesteś nie do ruszenia. Czasami to słowo jest użyte, ktoś dostaje stanowisko jakieś, mówi, ktoś kogoś tam posadził, tak, że usadowił go w tym miejscu, a ze względu na funkcję, którą ma, ta osoba jest nie do ruszenia. I my jesteśmy ludźmi, którzy zostali osadzeni nawet w tym świecie, jako ambasada Bożego Królestwa i jesteśmy nie do ruszenia. Diabeł może próbować, ale gdy zobaczy pomazane drzwi krwią, gdy na spotkanie wyjdzie Duch Święty, będzie musiał uciekać. I chcemy wypowiadać te słowa nad Jego Kościołem. Ludzie tak często przeżywają dramaty, nie wiedząc, jaki autorytet jest w tym, do czego zostaliśmy powołani. Prorokuj nad swoimi dziećmi, prorokuj nad swoją żoną, prorokuj nad swoim życiem. Wypowiadaj te obietnice pełne wiary i mocy, a Pan przyjdzie z ożywczym tchnieniem. Alleluja. I niech podnosi, niech wypuszcza z grobów. Znasz kogoś, kto się tam znalazł, to wiesz, co masz zrobić teraz. Wiesz, jaki jest autorytet w imieniu Jezusa. I nie powstrzymuj swoich ust. Nie zatrzymuj modlitwy. Nie zatrzymuj swojej wiary. Ale niech to trwa. I niech Kościół Jezusa Chrystusa będzie budowany. Powstańmy.